Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. W programie ósmy odcinek z cyklu Ulmowie z Markowej. Na program zaprasza Państwa ksiądz Seweryn Wąsik.
Ulmowie z Markowej. Audycja pod redakcją księdza Seweryna Wąsika. Odcinek ósmy. Zdradzona kryjówka.
Najlepsza kryjówka dla Żydów w Markowej nie zdaje się na wiele, ponieważ dochodzi do nikczemnej zdrady ze strony ukraińskiego szmalcownika. O tym, w jaki sposób rodzina sprawiedliwych przyjmuje pod swój dach obcych, już mówiliśmy. Dziś czas, by spojrzeć na żydowskich bohaterów dramatu z podkarpackiej wsi Markowa. To na nich skupi się nienawiść Niemców, a katolicka rodzina Ulmów poniesie tego dramatyczne konsekwencje. Jak przebiega życie w kryjówce przygotowanej dla żydowskich gości, opowiemy w tym odcinku. Zapraszamy na kolejne spotkanie z miłosiernymi Samarytanami z Markowej, którzy dla ocalenia obcych narazili życie własnej rodziny.
Początkowo dużą rolę odgrywało położenie domu i gospodarstwa Ulmów na skraju wsi, zauważa Mateusz Pytma z IPN. Był to niewątpliwie wielki atut tej kryjówki.
Dom rodziny Ulmów znajdował się na uboczu wsi. No, to umożliwiało jakby obserwowanie, czy ktoś nie podchodzi do domu ze wsi. W związku z tym ci Żydzi wychodzili na zewnątrz wtedy, gdy to było możliwe. Zresztą no, trudno było też w takiej ciasnocie, cały czas przebywali na tym strychu. Wiemy też, że pomagali pracować Ulmom. Ulmowie w czasie wojny zajmowali się garbowaniem też skóry. I właśnie głównie Żydzi wyprawiali te skóry. Wiemy też, że w nocy czasem wychodzili gdzieś, udawali się czasami poza dom. To nie było tak, że cały czas przebywali 24 godziny na dobę w tym domu. No ale to było ich miejsce główne przechowania. Tu się przechowywali po prostu, a czasami tylko na kilka godzin na przykład mogli zniknąć.
Natomiast miejscem wyznaczonym na kryjówkę dla przybyszów w domu Ulmów był strych. To tam zamieszkiwała ósemka Żydów. Dodajmy, że w roku 1942 małżeństwo gospodarzy z Markowej, oczekujące szóstego dziecka, mimo trudnych warunków w okupowanym kraju, odważnie przyjmuje obcych i im skutecznie pomaga. Razem w małym wiejskim domu, mającym jedynie niewielką zagrodę, zamieszkuje 16 osób.
Ulmowie, mając szóstkę dzieci, ukrywali jednocześnie ośmioro Żydów. To było pięciu mężczyzn z Łańcuta, z rodziny Szalów, dwie Żydówki z Markowej i z córeczką jednej z nich. Także to była w takim małym budynku, no, mieszkało 16 osób.
Dla wszystkich tak duża obecność w niewielkim domu oznacza wielkie poświęcenie i codzienne wyrzeczenia.
Ulmowie przechowywali Żydów przede wszystkim na strychu. Tam było miejsce dla tej ósemki. Ale wiemy też z przekazu, że w zimie, gdy był mróz, to ten najstarszy ukrywany Żyd z rodziny Szalów, no to on mieszkał razem z Ulmami na parterze, czyli po prostu nie na strychu, tylko tym w domu, w izbie, w sensu stricto.
Na strychu niewielkiego domu Ulmów schroniły się dwie rodziny. Pięciu mężczyzn z Łańcuta, z rodziny Szalów oraz sąsiedzi rodzinnego domu Józefa Ulmy, Lajka z siostrą Gołdą Goldman i małą córeczką. Nie wiemy dokładnie, kiedy Józef i Wiktoria podjęli tak niebezpieczną decyzję. Trudno więc powiedzieć, jak długo przebywali u nich goście poszukujący schronienia w chwili, gdy szalało niemieckie ludobójstwo i bezprawie. Niemniej ukrywanie przybyszów trwało prawdopodobnie niespełna dwa lata.
Dodajmy, że małżeństwo Ulmów decyduje się na dzielenie niewielkiego domu z obcymi ludźmi, gdy ma już piątkę dzieci. Niebawem Wiktoria urodzi szóste. Najmłodsi z Ulmów odznaczają się niezwykłą dyskrecją i prawdziwą odwagą konspiracji. To od ich czujności zależeć będzie bezpieczeństwo całej rodziny oraz ukrywanych gości, Żydów. Rodzice nie ukrywają przed najmłodszymi swej kłopotliwej sytuacji, ale mężnie włączają w przedsięwzięcie dzieci. A młodzi Ulmowie, z których najstarsza Stasia ma w chwili śmierci jedynie 8 lat, zdają sobie również sprawę z niebezpieczeństwa, jakie grozi Polakom za ukrywanie Żydów.
Wiemy tyle, że nie można tego było ukryć przed dziećmi. To jest niezwykłe, że te dzieci chyba nigdy się nie wygadały na ten temat, a to przecież nie jest takie łatwe, żeby w kontaktach z innymi dziećmi, żeby o tym nie przekazać, ponieważ to było inaczej niż w innych domach, gdzie było mniejsza ilość dzieci i te kryjówki były bardziej porządzone, jakby można powiedzieć, w ukryciu. To tutaj ten domek był malutki, w związku z tym trudności w ukrywaniu były dużo większe.
W 1944 roku w domu Ulmów trwają przygotowania do Komunii Świętej pierwszej z szóstki dzieci Stasi. Mateusz Pytma z IPN podkreśla, że żyją jeszcze rówieśnicy młodych Ulmów i tylko z tego źródła możemy dowiedzieć się, jak wyglądało życie w wojennej Markowej, gdy dom Ulmów był schronieniem dla Żydów.
O dzieciach wiemy o tyle, że żyją jeszcze do dzisiaj osoby, które na przykład ze Stasią chodziły do szkoły. Ona przygotowała się wówczas w 1944 roku, przygotowała się do pierwszej komunii świętej. Jej kuzyn Roman Klus z Markowej opowiadał, że to była bardzo taka sympatyczna koleżanka, że razem tam przygotowywali nawet taką laleczkę, musieli zrobić na jedne z zajęć. Ona robiła łóżeczko, on laleczkę właśnie. Także razem współpracowali, jak to w rodzinie. Natomiast ponieważ dzieci było bardzo wiele, potrzeba było bardzo dużo czasu, żeby się też nimi zajmować, mimo że na wsi oczywiście nie poświęca się tak wiele czasu dzieciom i poświęcało się wówczas, tak jak teraz, ale jednak szóstka to wymaga wielkiej pracy, to jest wielkie zadanie, więc pomagała jej kuzynka Stanisława Kuźniar, która dzisiaj, mając 89 lat, jeszcze czasem o tym wspomina. Była nawet matką chrzestną Władzia, jednego z tych dzieci. Jak opowiada, to z taką serdecznością, że był taki miły, taki sympatyczny ten dzieciaczek, że go straszliwie go polubiła.
Na swoistą szkołę inteligencji, w jakiej uczą się dzieci Ulmów, zwraca uwagę arcybiskup Józef Michalik. W jego przekonaniu nie dało się ukryć przed dziećmi takiej liczby lokatorów, dlatego konieczne było wprowadzenie każdego w rodzinie w sztukę roztropności i konspiracji. Z tego, co wiemy o dramacie w Markowej, najmłodsi z Ulmów, jak i rodzice, nie zawiedli i zdali trudny egzamin, jakim była wojenna pomoc dla ocalenia prześladowanych Żydów. Metropolita Przemyski mówi poza tym o szkole miłości, jaką jest wielodzietna rodzina, wprowadzająca w czasie wojny dzieci w tajemnice rodzinne, do których nie mają prawa inni.
Wielka szkoła pomocy wzajemnej, przecież te dzieci od dziecka musiały jedno drugiemu pomagać. Matka, ojciec włączali w rytm, w ten łańcuch pomocy. W tym łańcuchu pomocy znaleźli się sąsiedzi, krewni, ale także właśnie ci obcy, którzy przyszli. Trzeba też było pewnej roztropności. Przecież ukryć przed dziećmi takie wydarzenie, jak ma się tych lokatorów na strychu i to ma się przez 2 lata, kogoś, kim nie można się pochwalić na zewnątrz, to też pewna szkoła inteligencji i umiejętności ukrycia, wprowadzenia tych dzieci w pewne kręgi zainteresowań rodzinnych, do których nie mają prawa inni, że się z tym nie obnosi, nie mówi się na zewnątrz. Wydaje mi się, że to też było dodatkowe ryzyko, to najbliższe dziecko w kontaktach z innymi przybyszami nieżyczliwymi, żandarmerią, czy w ogóle jakimiś gośćmi przypadkowymi.
Nie wiemy, dlaczego właśnie tym dwóm rodzinom pomagali Ulmowie. Niemniej liczba ukrywanych jest imponująca i robi wrażenie, ponieważ rodzina z Markowej należała do warstwy społecznej o najniższych dochodach, a poza tym była wielodzietna. Historyk IPN zwraca uwagę, że Żydzi prosili o pomoc w ukryciu Polaków, z którymi łączyły ich przedwojenne więzy.
No, Ulmowie znali się z rodziną Szalów przed wojny, jakby kontaktowali się z nimi prawdopodobnie właśnie w celach handlowych. Natomiast z Goldmanami znali się w związku z tym, że mieszkali obok jego rodzinnego domu. Także byli to jego, można powiedzieć, że jego sąsiadki, te dwie Żydówki. Zresztą z badań wielu innych historyków wynika, że największa część uratowanych w Polsce Żydów to są ci, którzy znali się dobrze z jakimiś Polakami przed wojny i u nich poprosili o pomoc. Bo to jest zresztą oczywiste, że gdy obcy Żyd pytał, prosił o pomoc, to była bardzo dużo większa nieufność, niepewność, kto to jest. jak się to może skończyć. Także największą część uratowanych to są właśnie te osoby, które znały się przed wojną.
W domu Józefa i Wiktorii ukrywało się 8 Żydów. 5 mężczyzn z Łańcuta o nazwisku Szal nie pochodziło z Markowej. Byli to naprawdę obcy, znani jedynie z doraźnych kontaktów handlowych. Natomiast 3 bliskich sąsiadów to rodzina Goldmanów. Mamy więc w kryjówce 5 mężczyzn, 2 kobiety oraz małe dziecko.
Lajka i Gołda Goldman były siostrami. Jedna z nich ukrywała się u Ulmów z małą córeczką. Głową rodziny Goldmanów był Chaim, człowiek dość zamożny, łączący rolnictwo z handlem. Wraz z żoną Esterą zajmowali się pracą na kilkuhektarowym gospodarstwie i handlem w niewielkim sklepiku przy skrzyżowaniu dróg prowadzących do Kańczugi, Łańcuta i Przeworska. Mieli 3 córki. Pierwsza z nich, Lajka, wraz z mężem, jednym lub dwojgiem dzieci, zamieszkiwała u rodziców. Druga, Gołda, używająca także imienia Genia, również była zamężna i przebywała w domu rodzinnym, ale bez męża, który pracował jako agent handlowy i podróżował w interesach po całej Polsce. Najmłodsza Mania wraz z rodzicami ukrywała się w sąsiedniej wiosce Zabratówce, gdzie zaginęła.
Z kolei najstarszym z Szalów był około 70-letni przedwojenny kupiec bydła, znany dobrze w Markowej, gdyż często ją odwiedzał. Jeden z jego dorosłych synów walczył jako polski żołnierz w wojnie obronnej we wrześniu 1939 roku. Właśnie ich 4 utrwalił na jednym z okupacyjnych zdjęć Józef Ulma. Dzięki kliszom wykonanym przez wiejskiego fotografa możemy zrekonstruować, czym zajmowali się mieszkańcy kryjówki w Markowej.
U rodziny Ulmów przechowała się bardzo liczna grupa Żydów. To aż 8 osób i z 2 rodzin. Pierwszą rodziną, której pomagali, to byli sąsiedzi jego domu rodzinnego. Mieszkali naprzeciwko, po drugiej stronie ulicy, z rodzin Goldmanów. To były 2 kobiety, Lajka i Gołda, i córeczka jednej z nich. A oprócz tego, właściwie na strych, bo głównie oni się ukrywali na strychu, przyjęli 5 mężczyzn z Łańcuta, z którymi się znali sprzed wojny i z którymi utrzymywali kontakty, między innymi handlowe. Był to starszy człowiek, Szal, i jego 4 synów w sile wieku. I oni prawdopodobnie w domu Ulmów przebywali od jesieni 1942 roku.
Wiosną 1944 roku Wiktoria spodziewała się kolejnego 7 dziecka. Niedaleko domu Ulmów były pola innych rolników, którzy przechodzili często koło ich zagrody. Wnuk Jana Jakielaszka często jeździł końmi, by je uprawiać. Gdy był w pobliżu domu Ulmów, zatrzymywał się, bo nie mógł się napatrzyć na ich dzieci. Pamięta, że latem zawsze wokół domku kłębiła się rozkrzyczana gromadka urwisów. Byli to prawie rówieśnicy. Taki widok był dla niego prawdziwym cudem. Taki mały rój pszczółek, małe przedszkole pod okiem Wiktorii. Jak tylko go zobaczyły, to już się cieszyły. Starsze brał na furmankę i woził. Były wtedy przeszczęśliwe. Jego świadectwo zabaw z dziećmi Ulmów pozostało do dziś.
Umówił się z nimi, że jak będzie przejeżdżał w pobliżu, to strzeli z bata. Gdy tylko słyszały ten trzask, już biegły naprzeciw. Pomagał im wsiąść na wóz, a sam szedł obok. One siedziały na ławce z lejcami w rękach i powoziły. To była dla nich największa radość. Jan tak się związał z nimi, że jeszcze kiedy jedzie tam dzisiaj, zawsze ma je przed oczami, a przecież już minęło ponad 60 lat. To wierne świadectwo oddaje klimat wojennej zagrody, gdzie ukrywają się Żydzi, a jednocześnie najmłodsi Ulmowie przeżywają radość dzieciństwa, które przerwie zbrodnia na sprawiedliwych.
Domek Ulmów był niewielki. Z trudem mieściła się w nim liczna rodzina. Dla 8 Żydów pozostało już tylko miejsce na strychu. Wielodzietną rodzinę Ulmów wspomagali najbliżsi. Mleko przynosił im wysyłany przez mamę Stanisław Szpytma. Jego siostra Stanisława Kuźniar, matka chrzestna Władzia, często pracowała w polu i przy dzieciach. Widziała, jak Józef uczył swe pociechy wieczornej modlitwy. O religijności rodziców opowiemy jeszcze później, podsumowując świadectwo ich życia i męczeństwa.
Nie do uniknięcia jest jednak pytanie, jakim sposobem biedni rolnicy z Markowej utrzymywali mieszkańców kryjówki. Dochodzimy tu do kwestii, czy przechowywanie przez nich Żydów nie było podyktowane chęcią podreperowania finansów wielodzietnej rodziny. Zauważmy, że nie ma żadnych dowodów, by Ulmowie robili to dla pieniędzy.
Po pierwsze, Żydzi musieli pracować u nich na utrzymanie i włączyli się w zwykłe życie rolników naznaczone porami roku. Po drugie, dla zdobycia środków na zakup, m.in. żywności, gospodarze i goście uruchomili wspólne inicjatywy, odznaczające się dużą przedsiębiorczością, jeśli wziąć pod uwagę realia okupacyjnej rzeczywistości generalnego gubernatorstwa.
Po trzecie, niemieccy zbrodniarze wojenni znajdą przy zamordowanych Żydach ich kosztowności i przedmioty jubilerskie. Natomiast wartościowych przedmiotów czy złotej biżuterii oprawcy nie znajdą u Ulmów. Dobitnie świadczy to o tym, że nie doszło do ich przekazania.
Po czwarte, gospodarze ukrywają gości przez 2 lata. Trudno więc było przez tak długi okres oprzeć wzajemne relacje na braku zaufania, handlu wymiennym czy szmalcowniczym szantażu.
A historyk IPN zwraca uwagę na 5. aspekt. Żydzi trafiają do Ulmów już częściowo ograbieni z przedwojennego majątku przez ukraińskiego kolaboranta Niemców Włodzimierza Lesia.
No, Ulmowie nie byli ludźmi bogatymi, wręcz przeciwnie, można powiedzieć, że byli to raczej ubodzy ludzie. Ci Żydzi, no trudno coś powiedzieć o ich środkach materialnych. Wiemy, że wcześniej ukrywali się w łańcucie u jednego, prawdopodobnie u jednego policjanta, który później miał związek z tą zbrodnią. I u niego zostawili prawdopodobnie część majątku. Natomiast te Żydówki z Markowej, to one były z takiego bogatego domu, jak na warunki wiejskie. I jakby jakieś środki do życia mogły mieć. Natomiast nie mamy na ten temat jakby dokładnych danych. Natomiast ja mam takie przypuszczenie, że dużą część środków na utrzymanie tych Żydów to pochodziła z ich pracy, więc oni to jakby na siebie pracowali, ci Żydzi, karbując te skóry.
W czasie wojny dodatkowym źródłem utrzymania dla rodziny Ulmów było, poza fotografią, garbowanie i wyrabianie skór. Józefowi pomagali w tym ukrywani Żydzi z rodziny Szalów. Było to wspólne przedsięwzięcie. Widziałeś kiedyś przy tym brat Józefa, Władysław. Znał ich dobrze, a najlepiej najmłodszego Szala. Poznał go jeszcze w łańcucie. Pewnego razu widział też jakiegoś mężczyznę pomagającego Józefowi garbować skórę. Dopiero później skojarzył, że to był Żyd. Jest to zarazem dowód na to, że o ukrywanych gościach nie mówiono nawet z rodzeństwem. Wszyscy jednak w tak małej i zamkniętej miejscowości dokładnie wiedzieli, co dzieje się w zagrodzie sąsiada. Tym niemniej nie znaczyło to, że o obcych w Markowej dowiedzą się od nich niemieccy okupanci polujący na Żydów.
Jan Jakielaszek, przejeżdżając pewnego razu obok chaty Ulmów i zabierając ich dzieci, zobaczył w okienku na strychu nieznane twarze. Wtedy domyślił się, że to Żydzi. Oni specjalnie nawet się nie kryli, gdyż widzieli go już wcześniej i wydawał im się trochę znajomy. Pomyślał wtedy, żeby tylko ktoś się nie trafił i nie doniósł o tym.
Konspiracyjna kryjówka funkcjonowała jednak dalej, a dla ludzi z Markowej nie była czymś nadzwyczajnym, ponieważ także inne rodziny miały lokale konspiracyjne, przechowujące Żydów. Mateusz Pytma zwraca uwagę, że tym, co zdumiewa do dziś, jest fakt, że kryjówki funkcjonują nadal, nawet po zbrodni dokonanej przez Niemców na rodzinach Ulmów, Szalów i Goldmanów.
Ulmowie, przyjmując pod swój dach Żydów, byli świadomi konsekwencji, jakie mogą ponieść z rąk niemieckich okupantów. Wcześniej ze swych okien widzieli rozstrzeliwanie żydowskich mieszkańców Markowej. Nie przypuszczali, że podzielą ten sam los. O tym, jak dokładniej wyglądała zdrada kryjówki i sama zbrodnia na 3 rodzinach, powiemy w następnym odcinku.
Wysłuchali Państwo 8. audycji z cyklu Ulmowie z Markowej pod redakcją księdza Seweryna Wąsika. Na kolejny odcinek zapraszamy za tydzień. Tu Radio Watykańskie, Laudetur Jezus Chrystus.